Lekcja szósta. 6 sierpnia. Walczyć ze wszystkich sił. Sobota po południu. 30 lipca. Tekst pamięciowy. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. List do Kolosan 1:29. Pewien mężczyzna i pewna kobieta byli gośćmi jakiegoś programu telewizyjnego. Obojgu zamordowano dziecko. Syn kobiety został zamordowany przed 20 laty, ale jej gniew i rozgoryczenie nie ustąpiły z upływem tych dwóch dekad. Mężczyzna natomiast przejawiał inne nastawienie. Jego córka zginęła kilka lat wcześniej w zamachu terrorystycznym. Ów mężczyzna opowiedział o przebaczeniu dla zbrodniarzy i o tym, jak Bóg uleczył jego psychiczny uraz. Choć jego ból po stracie dziecka był nie do opisania, to jednak ten mężczyzna stał się przykładem tego, jak Bóg może przynieść uzdrowienie nawet w najczarniejszych chwilach naszego życia. Dlaczego ludzie reagują tak różnie w podobnych sytuacjach? Jak duchowa zmiana następuje w życiu chrześcijanina, pozwalając mu dojrzewać w życiowych tyglach, zamiast się w nich spalać? Tydzień w skrócie, jaka jest rola naszej woli w walce z własnym ego i grzechem? Jak możemy uniknąć błędu pozwalania, by nasze uczucia decydowały o naszych wyborach? Dlaczego musimy wykazać się wytrwałością i nie poddawać się nawet w obliczu ciężkich doświadczeń? Niedziela, 31 lipca. Duch Prawdy. Czy zdarzyło ci się prosić Boga w modlitwie, by uczynił cię dobrym, ale nic się nie zmieniło w tobie? Jak to możliwe, że modlimy się o działanie wielkiej odradzającej mocy Boga, a nie widzimy żadnych skutków? Wiemy, że Bóg ma nieograniczone nadprzyrodzone środki i pragnie nas nimi obdarzać. Chcielibyśmy z tego skorzystać, a jednak nasze życie się nie zmienia stosownie do Bożej oferty. Dlaczego tak jest? Jeden z powodów jest niepokojąco prosty. Choć Duch Święty ma nieograniczoną moc, by nas zmieniać, to jednak swoimi osobistymi wyborami ograniczamy to, co Bóg może dla nas zrobić. Przeczytaj Ewangelia Jana 16:5-15. W tym fragmencie Ewangelii Jezus nazywa Ducha Świętego Duchem Prawdy. Zobacz Ewangelia Jana 16:13. Jakie to ma znaczenie w kwestii tego, co Duch Święty może uczynić dla nas? Ewangelia Jana 16:5-15. A teraz odchodzę do tego, który mnie posłał, i nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz? Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serce wasze. Lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie, o sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie, i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Choć Duch Święty może nam uświadomić prawdę o naszej grzeszności, to jednak nie może nas zmusić do skruchy. Może nam także ukazać prawdę o Bogu w całej jej wspaniałości, ale nie może nas zmusić, byśmy wierzyli i byli Jemu posłuszni. Gdyby Bóg przymuszał nas w najmniejszy sposób, to odbierałby nam naszą wolną wolę. Wówczas szatan mógłby go oskarżyć o manipulowanie naszym umysłem i sercem, a więc o oszukiwanie w wielkim boju. Gdy wielki bój rozpoczął się w niebie, to Bóg nie przymusił szatana ani żadnego z aniołów do wierzenia w boską dobroć ani nie zmusił ich do skruchy. W ogrodzie Eden, gdy stawka była bardzo wysoka, Bóg wyraźnie oznajmił prawdę o drzewie w środku ogrodu. Jednak nie zapobiegł skorzystaniu z wolnej woli przez Ewę i Adama, nawet gdy oni postanowili być nieposłuszni. Podobnie Bóg postępuje z nami dzisiaj. Tak więc Duch Święty objawia prawdę o Bogu i grzechu, a potem wzywa, w świetle tego, co ci ukazałem, co teraz wybierasz. Podobnie jest, gdy znajdujemy się w tyglu ciężkich doświadczeń. Czasami znajdujemy się w owym tyglu właśnie dlatego, że nie byliśmy posłuszni i nie okazaliśmy skruchy z powodu grzechu. Aby Bóg działał dla nas w takich sytuacjach, musimy świadomie otworzyć drzwi skruchy i posłuszeństwa, tak by moc Boża mogła nas zmieniać. Jakie przekonanie dał Ci ostatnio Duch Prawdy? Jak uważnie słuchasz Jego głosu? Co ważniejsze, jakich wyborów dokonujesz przy pomocy danej Ci wolnej woli? Poniedziałek, 1 sierpnia. Połączenie boskości z człowieczeństwem. Jakie jest Twoje największe dokonanie? Zapewne nie zostało osiągnięte jedynie dzięki temu, że wstałeś rano z łóżka. Jeśli chcemy osiągnąć coś wartościowego w tym życiu, wymaga to zdecydowanego wysiłku. W naszym chrystusowym uczniostwie jest podobnie. Przeczytaj list do Kolosan 1:28-29. Choć Paweł mówi o działaniu Boga w nim, w jaki sposób sugeruje, że ludzki wysiłek jest także potrzebny? Zobacz także 5 Księga Mojżeszowa 4:4, Ewangelia Łukasza 13:24, 1 list do Koryntian 9:25, list do Hebrajczyków 12:4, list do Kolosan 1:28-29. Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. 5 Księga Mojżeszowa 4:4. Wy zaś, którzyście przylgnęli do Pana, waszego Boga, wszyscy do dziś żyjecie. Ewangelia Łukasza 13:24. Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. 1 list do Koryntian 9:25. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. List do Hebrajczyków 12:4. Wy nie opieraliście się jeszcze aż do krwi w walce przeciw grzechowi. W list do Kolosan 1:29 Paweł zwraca uwagę na bardzo ciekawą rzecz dotyczącą swojej więzi z Bogiem w jego dziele. Mówi, że pracuje, ale w mocy Bożej. Greckie słowo przetłumaczone jako pracować, Biblia Warszawska znaczy trudzić się, Biblia Interlinearna, pracować do wyczerpania. Słowo to było używane zwłaszcza wobec trenujących sportowców. Greckie słowo przetłumaczone jako walczyć, które jest użyte dalej, może w niektórych językach oznaczać, zadręczać się. Tak więc mamy tu obraz sportowca, który daje z siebie wszystko, by wygrać w zawodach. Jednak Paweł dodaje nowy element do tego obrazu, gdyż pracuje usilnie nie w swojej mocy, ale w mocy, którą daje mu Bóg. Tak więc dochodzimy do prostego wniosku dotyczącego misyjnej służby Pawła, że była to służba pełniona z wielkim osobistym wysiłkiem i dyscypliną, ale w mocy Bożej. To powiązanie działa dokładnie w ten sam sposób, gdy dążymy do rozwoju swojego charakteru na podobieństwo charakteru Chrystusa. Musimy o tym pamiętać, bo żyjemy w świecie, w którym coraz to więcej ludzi chce coraz więcej za coraz mniejszą cenę. Ta tendencja przeniknęła także do chrześcijaństwa. Niektórzy głosiciele Ewangelii obiecują ludziom, że jeśli tylko uwierzą, Duch Święty zstąpi na nich z nadnaturalną mocą i dokona wielkich cudów. Jednak jest to niebezpieczna półprawda, bo prowadzi ludzi do wniosku, że wystarczy biernie czekać na moc Bożą bez żadnego wysiłku i dyscypliny z naszej strony. Jakie jest Twoje doświadczenie w zmaganiach, o których pisze Paweł? Co Bóg położył Ci na sercu i z czym się zmagasz? Jak możesz się nauczyć podporządkowywać woli Boga? Wtorek, 2 sierpnia. Zdyscyplinowana wolna wola. Jednym z największych wrogów naszej woli są nasze uczucia. Żyjemy w kulturze coraz bardziej atakowanej obrazami i muzyką odwołującymi się wprost do naszych zmysłów, wywołującymi emocje, gniew, lęki i żądzę, z pominięciem naszej świadomości. Coraz częściej myślimy w taki sposób, co chciałbym zjeść na kolację? Co mam ochotę dzisiaj zrobić? Czy naprawdę pragnę to kupić? uczucia stały się nieodłączną częścią naszego procesu podejmowania decyzji. Uczucia niekoniecznie są złe, ale to, co czuję w odniesieniu do czegoś, może mieć niewiele wspólnego z tym, czy jest to właściwe i dobre dla mnie. Nasze uczucia mogą nas wprost okłamywać, podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Księga Jeremiasza 17:9. Mogą one tworzyć fałszywy obraz rzeczywistości, skłaniając nas do błędnych wyborów i wpędzając w tygle doświadczeń, które sami prowokujemy. Jakie możesz wskazać biblijne przykłady ludzi kierujących się w swoich wyborach uczuciami zamiast Słowem Bożym? Jakie były skutki takich wyborów? Zobacz na przykład pierwsza Księga Mojżeszowa 3:6. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Druga Księga Samuela 11:2-4. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Hetejczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić. A gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu. List do Galatów 2:11-12. A gdy przyszedł Kefas do Antiochii, przeciwstawiłem mu się otwarcie, bo też okazał się winnym. Zanim bowiem przyszli niektórzy od Jakuba, jadał razem z poganami, a gdy przyszli, usunął się i odłączył z obawy przed tymi, którzy byli obrzezani. Przeczytaj pierwszy list Piotra 1:13. O co troszczy się Piotr i co zaleca swoim adresatom? Pierwszy list Piotra 1:13. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Apostoł Piotr rozumiał, że umysł jest sterem człowieka. Bez kontroli umysłu bylibyśmy zdani na ślepe porywy uczuć, tak dobrych, jak i złych. Wyobraź sobie, że idziesz wąską ścieżką do domu pasterza. Po drodze mijasz inne ścieżki prowadzące w różnych kierunkach. Niektóre z nich wiodą tam, dokąd nie chcesz iść. Inne prowadzą w miejsca, które wydają się bardzo atrakcyjne, odwołując się do naszych odczuć, emocji i pragnień. Jednak wybranie jednej z takich ścieżek sprawi, że zejdziesz z właściwej ścieżki i zabłądzisz tak, że trudno będzie wrócić. Przed podjęciem jakich trudnych decyzji stoisz obecnie? Odpowiedz sobie uczciwie na pytanie, jak mogę się upewnić, że opieram moje wybory nie na uczuciach, emocjach i pragnieniach, ale na Słowie Bożym? Środa, 3 sierpnia. Radykalne zaangażowanie, oddanie. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. Ewangelia Mateusza 5:29. Przemyśl słowa Jezusa zapisane w przytoczonym wersecie. Czy nazwałbyś je radykalnymi? Jeśli tak, dlaczego? Radykalne działanie jest niezbędne nie dlatego, że Bóg uczynił życie chrześcijańskie trudnym, ale dlatego, że my i nasza kultura odeszliśmy tak daleko od Bożego planu dla nas. Ludzie często oglądają się za siebie i pytają, jak to możliwe, że tak daleko odszedłem od Boga? Odpowiedź jest zawsze podobna, krok po kroku. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 5:29-30. Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Ta wypowiedź Jezusa padła w kontekście grzechów o charakterze seksualnym. Jednak zasada wskazana w tych słowach odnosi się także do innych grzechów. Zasada ta odnosi się w ogólności do naszego wzrastania w Chrystusie. Jaką ważną prawdę podkreśla Jezus w słowach zapisanych w Ewangelii Mateusza 5, 29-30? Czy rzeczywiście nakazuje nam się okaleczać? Jezus nie wzywał nas do dosłownego okaleczania ciała. Byłoby to zupełnym nonsensem. Wzywa nas raczej do panowania nad umysłem, a zatem i nad ciałem, za wszelką cenę. Zwróć uwagę na to, iż Jezus nie mówi nam, że mamy się modlić, by Bóg natychmiast usunął z nas grzeszne skłonności. Czasami Bóg łaskawie to czyni, ale często wzywa nas do radykalnego zaangażowania, byśmy porzucili coś czy zmienili jakieś postępowanie, choć nie mamy na to ochoty. Może to być prawdziwie ciężką próbą. Im częściej dokonujemy właściwego wyboru, tym silniejsi się stajemy, a moc pokusy słabnie. Bóg czasami posługuje się jakąś ciężką próbą, by zwrócić naszą uwagę pośród licznych czynników, które ją odwracają. Ciężkie doświadczenie może być Bożym wezwaniem do podjęcia radykalnej decyzji powrotu do planu Boga dla nas. Czwartek, 4 sierpnia. Potrzeba wytrwałości. Przeczytaj opis zmagania Jakuba z Bogiem. Co wydarzenie to mówi nam o potrzebie wytrwałości, nawet w obliczu wielkich rozczarowań oraz różnych czynników zniechęcających i odstraszających. W swojej odpowiedzi uwzględnij kontekst sytuacji, w jakiej znalazł się wówczas patriarcha Jakub. Zobacz 32 rozdział Księgi Rodzaju. A Jakub też poszedł drogą swoją i spotkali go aniołowie Boży. Jakub, ujrzawszy ich, rzekł, to obóz Boży, i nazwał to miejsce Machanaim. Potem posłał Jakub przed sobą posłów do Ezawa, brata swego, do ziemi Seir, do krainy Edom. I dał im takie polecenie, tak powiecie panu mojemu Ezawowi, to mówi sługa twój, Jakub, byłem gościem Labana i zatrzymałem się tam aż dotąd. A mam woły i osły, trzody, niewolników i niewolnice, i posyłam posłów, aby dać znać o tym panu mojemu, by znaleźć łaskę u ciebie. A gdy posłowie wrócili do Jakuba, rzekli, przyszliśmy do brata twego, do Ezawa, lecz on już idzie na twoje spotkanie, a jest z nim 400 mężów. Wtedy Jakub zląkł się bardzo i zatrwożył. Rozdzielił więc na dwa obozy ludzi, którzy z nim byli, owce, bydło i wielbłądy, pomyślał bowiem, jeżeli Ezaw napadnie na jeden obóz i pobije go, wtedy ocaleje drugi obóz. Potem rzekł Jakub, Boże ojca mego Abrahama i Boże ojca mego Izaaka, Panie, który do mnie powiedziałeś, wróć do ziemi swojej i do ojczyzny swojej, a będę ci czynił dobrze, niegodny jestem wszystkich dowodów łaski i wszystkich objawów wierności, jakie okazałeś słudze twemu, bo tylko o tym kiju moim przeprawiłem się przez Jordan, a teraz mam dwa obozy. Wyrwij mnie, proszę, z ręki brata mego, z ręki Ezawa, bo boję się go, że przyjdzie i zabije mnie oraz matkę z dziećmi. Wszak sam powiedziałeś, będę ci czynił dobrze i rozmnożę potomstwo twoje jak piasek morski, którego nie można zliczyć z powodu wielkiej ilości. I przenocował tamtejże nocy. Potem wziął z tego, czego się dorobił, jako dar dla Ezawa, brata swego 200 kóz i 20 kozłów, 200 owiec i 20 baranów, 30 wielbłądzic karmiących wraz z młodymi, 40 krów i 10 byków, 20 oślic i 10 osiołków powierzył je sługom swoim, każde stado z osobna, i rzekł do sług swoich, idźcie przede mną, a zostawiajcie odstęp między pojedynczymi stadami. Pierwszemu dał takie polecenie, gdy cię spotka Ezaw, brat mój, i zapyta się ciebie, i powie, do kogo należysz, dokąd idziesz i do kogo należą te stada przed tobą? Odpowiedz, to należy do sługi twego, Jakuba. Jest to dar posłany panu memu, Ezawowi, a oto on sam idzie za nami. Takie samo polecenie dał drugiemu i trzeciemu, i wszystkim, którzy szli za stadami, mówiąc, tak mówcie do Ezawa, gdy go spotkacie. Powiedzcie też, oto i sługa twój Jakub idzie za nami. Pomyślał bowiem, zjednam go sobie darem, który mnie wyprzedza, a potem dopiero pokaże mu się, może mnie przyjmie łaskawie. Tak wyprzedził go Dariego, on sam zaś spędził noc w obozie. Ale wstawszy tej jeszcze nocy, wziął obie żony swoje, obie służące swoje i 11 synów swoich i przebył brud Jabboku. A wziąwszy je, przeprawił je przez rzekę. Następnie przeprawił też to, co miał. Jakub zaś pozostał sam. I mocował się z nim pewien mąż aż do wzejścia zorzy. A gdy widział, że go nie przemoże, uderzył go w staw biodrowy i zwichnął staw biodrowy Jakuba, gdy się z nim mocował. I rzekł, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Ale on odpowiedział, nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz. Wtedy rzekł do niego, jakie jest imię twoje? I odpowiedział, Jakub. Wtedy rzekł, nie będziesz już nazywał się Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. A Jakub zapytał, mówiąc, powiedz mi, proszę, jakie jest imię twoje? Na to odpowiedział, dlaczego pytasz o imię moje? I tam mu błogosławił. I nazwał Jakub to miejsce Peniel, mówiąc, oglądałem Boga twarzą w twarz, a jednak ocalało życie moje. A gdy przechodził przez Peniel, wschodziło nad nim słońce, on zaś utykał z powodu biodra swego. Dlatego synowie Izraela aż do dnia dzisiejszego nie jedzą ścięgna, które jest w stawie biodrowym, ponieważ uderzył Jakuba w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno. Możemy wiedzieć, co jest dobre, i korzystać z wolnej woli, by czynić to, co dobre. Jednak gdy znajdujemy się pod presją, może być bardzo trudno trzymać się Boga i Jego obietnic. Jest tak dlatego, że jesteśmy słabi i bojaźliwi. Dlatego jedną z ważnych chrześcijańskich zalet jest wytrwałość, zdolność zachowywania niezłomnej postawy pomimo silnego sprzeciwu. Jednym z najwspanialszych biblijnych przykładów wytrwałości jest Jakub. Otóż Jakub najpierw oszukał swojego brata, Ezawa, i wyłudził błogosławieństwo ojca nadające mu prawo pierworództwa. Zobacz 27 rozdział Księgi Rodzaju. Potem musiał uciekać, przed zemstą Ezawa. Choć w swoim śnie o drabinie sięgającej nieba, zobacz 28 rozdział Księgi Rodzaju. Jakub otrzymał wspaniałe obietnice Bożego prowadzenia i błogosławieństwa, nadal bał się swojego brata. Rozpaczliwie pragnął zapewnienia Bożej akceptacji i aktualności danych mu obietnic. Gdy toczył walkę z Synem Bożym, doznał dotkliwej kontuzji i nie był w stanie dłużej się zmagać, gdyż odczuwał potworny ból. Zaprzestał walki, ale nadal trzymał się swojego przeciwnika. Wbrew straszliwemu bólowi Jakub trzymał się Syna Bożego, by dostać zapewnienie Jego błogosławieństwa. Wówczas Bóg nakazał mu, puść mnie, bo już wzeszła zorza. Pierwsza Księga Mojżeszowa 32:26. Jakub otrzymał błogosławieństwo, bo wytrwał w cierpieniu. Podobnie jest z nami. Bóg może także nam wybić biodro, abyśmy w naszym bólu trzymali się Jego. W przypadku Jakuba Bóg pozwolił, by cierpiał on dalej. Jakub kulał, gdy spotkał się ze swoim bratem. Na zewnątrz wyglądało to jak słabość, ale dla Jakuba była to oznaka siły. Jakich praktycznych wyborów możesz dokonać w kwestii wyboru towarzystwa, stylu życia, lektury, nawyków zdrowotnych, życia duchowego, aby usilniej trwać przy Panu wbrew zniechęceniu i pokusom? Piątek, 5 sierpnia. Do dalszego studium. Wola, która jest ważnym elementem charakteru człowieka, została przy upadku w grzech oddana pod panowanie szatana, który od tamtej pory nieustannie działa w człowieku według swojej woli i upodobania ku nieszczęściu i zagładzie człowieka. Aby otrzymać pomoc od Boga, człowiek musi uświadomić sobie swoje słabości i braki, musi użyć swego własnego rozumu, aby dokonać w sobie wielkiej zmiany, musi się zdobyć na gorliwą i wytrwałą modlitwę oraz wysiłek. Musi odrzucić złe nawyki i zwyczaje, dlatego że jedynie dzięki zdecydowanemu usiłowaniu naprawienia tych błędów i przyswojeniu sobie prawych zasad można osiągnąć zwycięstwo. Wielu nigdy nie osiągnie stanowiska, jakie mogliby zająć, ponieważ czekają, aż Bóg uczyni dla nich to, do czego dał im moc, aby uczynili to sami. Wszyscy, którzy są przysposabiani do tego, by stali się użyteczni, muszą przejść najsurowszą szkołę umysłowej i moralnej dyscypliny, a Bóg będzie ich wspierał, łącząc boską moc z ludzkim wysiłkiem. Pytania do dyskusji. 1. W jakim stopniu rzeczywiście uznajemy, że nasza wola została przy upadku w grzech oddana pod panowanie szatana? Jak przez studiowanie charakteru Jezusa możemy lepiej zrozumieć, jak bardzo jesteśmy upadli i jak wielka jest łaska Boga wobec nas? 2. Przeczytaj opis męki Jezusa w Getsemane, zobacz Ewangelia Mateusza 26:36-42. Jakie odczucia i pragnienia Jezusa były przeciwne woli Boga? Czego uczy nas ten przykład? Ewangelia Mateusza 26:36-42. Wtedy idzie Jezus z nimi do ogrodu, zwanego Getsemane, i mówi do uczniów: siądźcie tu, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych, i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci, pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. I wrócił do uczniów, i zastał ich śpiących, i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Znowu po raz drugi odszedł i modlił się, mówiąc: Ojcze mój, jeśli nie może mnie ten kielich minąć, żebym go pił, niech się stanie wola Twoja. 3. Podczas studium biblijnego omówcie te elementy waszej kultury, które mogą szkodzić naszym barierom obronnym i wystawiać nas na ataki szatana. Co możemy zrobić, by pomóc współwierzącym wystrzegać się tych niebezpieczeństw i nieść pomoc tym, którzy są na nie narażeni? 4. Czy znasz kogoś, kto od dawna nie pojawia się w zborze i jest bliski rezygnacji z członkostwa w kościele? Co możesz zrobić, by wesprzeć tę osobę i pomóc jej wrócić do Jezusa? W jaki praktyczny sposób możesz nieść pomoc ludziom w takiej sytuacji?